Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Witam ojca Dawida. Ojcze, bardzo dobrze, że ojciec powiedział, że audycja jest skierowana nie tylko dla chorych, bo ja co jakiś czas powtarzam, ona ma taką nazwę, ale przecież kierujemy audycję do wszystkich po to, żebyśmy po prostu zwyczajnie, powiem najkrócej, uczyli się wzajemnie siebie, żebyśmy się, ucząc się siebie, poznając siebie, żebyśmy się po prostu do siebie zbliżali, żebyśmy się jak najmniej, żebyśmy się po prostu siebie nie bali. I żebyśmy siebie, nie bojąc się, żebyśmy siebie wspierali. A dzisiaj będziemy właśnie mówić o wsparciu osób ubogich i bezdomnych. Będziemy mówić o tym w oparciu o działalność Fundacji Kapucyńskiej z Warszawy. Witam w studiu miłych gości. Nie wiem, od kogo zacząć, może tak od pani rozpocznę. Pani Justyna Kłopotowska, która jest wolontariuszką Fundacji Kapucyńskiej. Pani Edyta Foryś, która jest rzecznikiem prasowym, czy jak to się nazywa, czy w ogóle rzecznik tylko?
Rzecznik wystarczy.
Rzecznikiem Fundacji Kapucyńskiej oraz ojciec Józef Łaski, kapucyn.
Nie wiem,
kim jest ojciec z fundacji. Panie mogą powiedzieć, bo właśnie nie wiem, kim.
No nie jestem czy ojciec, fundacji.
Ach, nie jest ojciec z fundacji. To...
Nie, jestem w klasztorze.
A fundacja działa na terenie klasztoru, więc jesteśmy gośćmi ojców kapucynów.
A, to bo tak, no troszeczkę takie zmieszanie ojciec mnie wprawił, mówiąc, że nie jest z fundacji, bo ktoś by pomyślał, no dobrze, ale mamy mówić o fundacji, ale myślę, że ponieważ to jest fundacja, która funkcjonuje na terenie kapucynów, tak. to jak najbardziej. A ojciec Józef Łaski już kilkakrotnie był w tym studiu. I ojcze, jakoś tak kapucynów nie kojarzę z osobami bezdomnymi, ubogimi, tylko niestety kojarzę kapucynów tylko i wyłącznie ze wspieraniem osób uzależnionych. Bo to kapucyni dla mnie to zakroczy.
Po to tu jesteśmy, Pani Basiu, żeby Pani horyzonty poszerzyć.
Poszerzyć moje horyzonty.
Że kapucyni to jest zakon przez świętego Franciszka założony we Włoszech, a do Polski sprowadził nie byle kto, bo Jan III Sobieski. Mhm. Inni próbowali jak Władysław IV, ale im się nie udawało. Z racji na surowość reguły tego zakonu i zasad. Sobieski, ponieważ podjął się niełatwych zadań dla Europy, obrony chrześcijaństwa, uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej i sprowadził w 1681 roku.
Pierwszy I od bracia, tego czasu jesteście w Polsce?
Tak, pierwsi bracia na zamku zamieszkali, a potem wybudował im jako wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Chocinem, zwłaszcza pod Wiedniem, kościół i klasztor. I tam jesteśmy.
Dlatego jesteście w centrum Warszawy.
Jesteśmy w centrum, a przy klasztorach kapucyńskich wszędzie biedni się kręcą. W Zakroczyniu są biedni, którzy potrzebują dla otrzeźwienia pomocy,
tak,
natomiast
rację.
W Warszawie w sposób szczególny biedni, którzy potrzebują strawy fizycznej, cielesnej.
Ja tak troszeczkę zaczęłam, ojcze i drogie panie, przecież pół żartem, pół serio. Wiadomo, żeby troszeczkę tak na początku nas ożywić. A Fundacja Kapucyńska kiedy powstała? Rozumiem, że wy w przeciągu waszego trwania, istnienia w Polsce zawsze osoby biedne, wymagające wspierania były w jakoś optyce waszego zainteresowania, ale fundacja.
Fundacja powstała w 2010 roku z myślą o wsparciu budowy nowej jadłodajni.
Rozumiem, że jadłodajnia była już jakaś, a chodziło o to...
Jadłodajnia funkcjonuje w takiej poszerzonej formule około 30 lat. I te potrzeby się zwiększają. Warunki, w jakich funkcjonuje jadłodajnia, są trudne, bo jest kuchnia na terenie klasztoru, a potem w dużych 50-litrowych garnkach, termosach
są znoszone
do dolnego kościoła, po schodach mało wygodnych i tam rozdawane w dolnym kościele.
Więc nie ma windy, jak w niektórych klasztorach, że jest winda taka do
Tego się nie da, dlatego powstała myśl z założenia fundacji, której ambasadorem jest pan Radosław Pazura, znany aktor.
Tak.
Pani Edyta jest przedstawicielką tej fundacji. I właśnie fundacja razem z klasztorem kapucynów w Warszawie podjęła myśl budowy nowej jadłodajni, kuchni, jadłodajni, zaplecza. Z prawdziwego zdarzenia dla posługi tym bezdomnym.
Czy który... gdzieś w pobliżu, czy w innym miejscu?
Na terenie naszego klasztoru, po linii granicznej z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Zdrowia. Na bazie takiej oficyny mamy mało miejsca, trudne warunki, ale zdecydowaliśmy się to poświęcić, ten teren i ten obiekt, po to, żeby rozbudować, przebudować, nadbudować i stworzyć warunki godne do posługi wolontariuszom, ale także tym, którzy korzystają.
No tak. Waszym patronem jest ojciec Anicet. Powiedzcie może kilka słów o tej osobie, bo kiedy zaczęłam czytać na waszej stronie o tym zakonniku, o tym kapucynie, no to...
Piękna postać.
Piękna postać, taka kolorowa i... No i
myślę, że lepszego
patrona,
pani
Justyna Kopotowska.
Myślę, że lepszego patrona fundacja nie mogła sobie wybrać. To był człowiek, który w międzywojennej Warszawie był znany jako warszawski święty Franciszek. Kapucyn, który z pochodzenia nie był Polakiem, ale Polskę wybrał sobie, tak można powiedzieć, za swoją ojczyznę. Przyjechał tutaj do Warszawy. Wcześniej pracował w klasztorze, w klasztorach w Nadrenii, w Westfalii, gdzie tak się złożyło, że pomagał Polakom, którzy trafili na tamte tereny i przyjechał do Warszawy trochę uczyć się języka polskiego. Przyjechał i został, bo tutaj w Warszawie, w klasztorze można powiedzieć, że chyba odkrył powołanie w powołaniu. Zaczął zajmować się osobami biednymi, ubogimi. Chodził po ulicach Warszawy, było ich wtedy tych biednych...
Całe dzielnice przecież, tak, to były dzielnice biedy. Powiśle.
Powiśle, tak. Koło, Żoliborz, tak. Annopol. To było takie miejsce szczególne. Tam było około 11 tysięcy osób bezdomnych i bezrobotnych, które żyły w takich barakach i ojciec Anicet tam uruchomił taką kuchnię, która wydawała 8 tysięcy posiłków. Próbował też oczywiście organizować pieniądze, ubrania, żywność dla tych biedaków. Szukał im pracy, dzieciom pomagał w nauce. Można by powiedzieć, że właściwie to szukał tych, którzy mogli coś dać, i tych, którzy
przyjmowali te, i którzy tak? potrzebowali tego
zgadza
wsparcia,
się.
Tak.
Miał na to różne sposoby. Jego habit miał przepastne kieszenie, kiedy zapraszano go w różne miejsca, na przykład na jakieś uroczyste obiady, to zawsze coś w tych kieszeniach lądowało, żeby potem można było to rozdać.
To o takich postaciach to są różne takie opowiastki, prawda? To o świętym bracie Albercie, o różnych innych i na pewno o waszym bracie Anicecie również, ale nie będziemy pewnie o tym mówić, bo ważne, żebyśmy tylko jakoś tak troszkę przybliżyli postać, że radiosłuchacze, którzy będą zainteresowani, mogą sobie sięgnąć na waszą stronę i przeczytać. A poza tym jest to osoba, która jest w grupie
108 męczenników,
dlatego, że zginął
w Oświęcimiu.
W Oświęcimiu w Auschwitz. Tak. 41 rok.
Może to też ważne, pani Justyno, żeby dodać, bo ja tak jestem na świeżo po czytaniu, że przecież z pochodzenia Niemiec mógł łatwo
tak, urodził się w Debrzynie.
Tak.
Powiat Człuchów obecnie.
Aha.
I wstąpił do kapucynu właśnie prowincji Reno-Westfalskie, bo w Prusach klasztory kapucyńskie były skasowane. Ojciec był katolikiem, matka luteranką. Było ich 12 w rodzinie. I tam po zdobyciu formacji potem przyjechał właśnie
tak,
tu.
Ale tak sobie myślę, że w tym strasznym czasie mógł łatwo się jakoś tak...
Nawet miał... Wiem, o czym pani chce powiedzieć. Tak, miał taką propozycję, kiedy wywieziono 22 kapucynów tym właśnie ojca Aniceta z klasztoru warszawskiego na Pawiak, to tam miał taką możliwość przyznania się do tego, że jest Niemcem z pochodzenia, tak? To by uratowało mu życie, ale
powiedział, że wstydzi
się, że jest Niemcem, patrząc na to, co się dzieje, tak?
Co Niemcy robią.
Tak, właśnie o to chodzi. Co nikomu się w głowie nie mieściło. Wszyscy otwierali szeroko oczy, tak? Bo uważali, że kultura właśnie ta zachodnia Ale to inny temat. Teraz pewnie oddamy głos pani Edycie Foryś, która jest rzecznikiem fundacji, bo tak krążymy troszeczkę
koło
pani Edyty. Pani Edyto, to teraz powiedzmy o tym.
Opowiem właśnie o tym, co robimy.
Tak,
co się dzieje na terenie właśnie
oczywiście. Przy ulicy
Miodowej. Więc o fundacji za chwilkę. Muszę wspomnieć, mam takie poczucie, taki obowiązek też o Towarzystwie Charytatywnym Ojca Pio, bo właśnie w klasztorze Ojców Kapucynów działa nie tylko fundacja, jest jeszcze Towarzystwo Charytatywne i cała rzesza ludzi mocno zaangażowanych w pomaganie bezdomnym, a w tym momencie głównie rodzinom najuboższym. Są też wolontariusze skupieni wokół jadłodajni, a trzecia grupa to Fundacja Kapucyńska, która właśnie skupia się na zdobywaniu środków na budowę nowej jadłodajni. Jak ojciec wspomniał, działamy w bardzo trudnych warunkach. Ta pomoc jest mocno utrudniona przez brak lokalu, przez te schody strome, po których nosimy te gary. I co jeszcze? Fundacja
codziennie nosi
przez cały rok, z wyjątkiem sierpnia, kiedy idą na pielgrzymkę, czyli drobny remont się robi.
300 litrów pożywnej, gęstej zupy, to jest w 50-litrowych baniakach, to jest ogromny trud. I dlatego właśnie budowa nowej jadłodajni jest to konieczność. Także dlatego, że fundacja myśli nie tylko o takiej pomocy doraźnej, że bezdomnych nakarmimy, ubierzemy, co jest obecnie czynione, ale chcemy wychodzić dalej. Zastanawiam się, jak możemy im pomóc, żeby oni wrócili do normalnego funkcjonowania, żeby oni wrócili do społeczeństwa. I jest to proces bardzo trudny, bardzo złożony, wymaga czasu, wymaga różnego rodzaju działania. I na poziomie emocjonalnym, i na poziomie duchowym, bo człowiek to nie tylko właśnie materia. No i właśnie do tego jest nam potrzebna ta nowa jadłodajnia, gdzie będziemy mieć przestrzeń do szerszego działania, do warsztatów, do prowadzenia terapii, do gabinet psychologiczny, porządny gabinet
przygotować osoby do
porządne
do
zaplecze,
życia,
tak, żeby właśnie pomagać im tak bardziej patrząc długofalowo, żeby oni przestali przechodzić, być uzależnieni od tej pomocy, żeby sami zaczęli
zechcieli,
próbować.
Tak.
Czyli musimy coś uczynić, żeby coś zainspirować ich, wlać w nich taką siłę. Bo te osoby
tak,
najczęściej
pani
nie
Edyto,
mają siły.
Tak, ja myślę, że tak, że to co pani mówi, jest bardzo ważne, ale też jeżeli, bo teraz jest sporo, dlaczego chcę tutaj, weszłam pani w słowo, sporo takich różnych poczynać, żeby wspierać, a to osoby niepełnosprawne, żeby zechciały pracować, żeby zechciały, bezdomni, żeby oni zechcieli, żeby uwierzyli w to, że oni coś mogą dać też jeszcze, prawda? Ale teraz jakiej to wymaga od was jako fundacji niesamowitej pracy, bo wy musicie, nie sztuka kogoś przygotować, ale teraz gdzie, tak? A więc znaleźć im też jakieś miejsca może, tak? Czy na tym polu jakieś macie również doświadczenia, że szukacie możliwości aktywności konkretnej tych osób?
Jest coś takiego jak program Anioł w Warszawie, gdzie osoba bezdomna, która zdecyduje się na wychodzenie z bezdomności, dostaje osobę, która ją wspiera, która z nią opracowuje plan wychodzenia z bezdomności, co tydzień się spotykają, sprawdzają, jak wygląda realizacja celów i ta osoba wspiera tą osobę i podpowiada. Kontaktuje z psychologiem, kontaktuje z prawnikiem, jeśli to jest potrzebne, pomaga w załatwieniu lokalu socjalnego. Mamy taki program.
A praca? Właśnie, czy jest możliwość, bo można dużo mówić o, przepraszam, ja jestem związana ze środowiskiem osób, dorosłych osób niepełnosprawnych i wiem, jak to wygląda, że można dużo mówić o tym wspieraniu takim psychologicznym, ale potem zostaje jeszcze ta konkretna, wspieranie też jest konkretem, prawda, ale państwo rozumieją, o czym ja mówię, życie takie, że ktoś chciałby zarobić na siebie,
tak?
Nie brać tylko zasiłku. Na ile jest to możliwe w Warszawie na przykład? Czy jest możliwość jakiegoś umiejscowienia, umieszczenia tych osób w jakichś placówkach, znaczy placówkach, w jakich zakładach, gdzie mogliby sami jakoś na siebie zarabiać też?
To znaczy, ja myślę,
bo to wtedy się odbudowuje człowiek, jak
Tak. Wydaje mi się, że my jesteśmy na tym etapie krok wcześniej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że czasem zgłaszają się ludzie do fundacji z taką jakąś ofertą pracy. Aha. Przychodzi mi do głowy zaprzyjaźniona stolarnia, która potrzebowała współpracowników i człowiek zgłosił się do nas, pomogliśmy tam dwóm, trzem panom i przez jakiś czas mogli pracować. Tak? Czasem są to bardziej prace sezonowe. Jeśli ktoś się zgłosi i powie, że ma pracę, to oczywiście staramy się wyszukać kogoś, kto mógłby do tej pracy iść. Natomiast wydaje mi się, że my jesteśmy chyba jednak ten krok
rozumiem.
Wcześniej.
Ja rozumiem. Oczywiście, może ja wybiegłam za daleko, ale aż tak sobie pomyślałam, skorzystam z waszego doświadczenia, bo sama codziennie
właściwie się w ogóle problem trudny, tak jak wychodzenie z uzależnienia alkoholowego, tak bezdomności. Ci ludzie są wolni i oni nie chcą być skrępowani. Oni często nie chcą iść do markotu, do innego schroniska. Oni wolą spać gdzieś w kanale, na dworcu, latem na ławce w parku. Oni nie chcą często. I dlatego znalezienie im pracy i ta pomoc oczywiście jest potrzebna. Natomiast na ile oni wytrwają, czy będą konsekwentni, to jest problem.
No to życie
bardzo
też
trudny,
okaże otwarty. Się w życiu, prawda? W doświadczeniu.
Tak, więc ja widzę bardziej naszą rolę w takim pośrednictwie, że my ich przygotowujemy, a oni sami znajdują, bo sami już mają sobie tą siłę, że chcą o siebie zawalczyć.
Tak, to też bardzo ważne.
To dla mnie ta bezdomność to jest trochę brak siły, trochę takie maksymalnie niskie poczucie swojej wartości. Jeżeli ja czuję się nikim, to po co walczyć? Moje życie nie jest nic warte, to po co walczyć?
Jeżeli nie mam żadnych nadziei na to, że może coś się zmienić
więc
w moim życiu.
Więc tu na tym polu chcemy i próbujemy działać, żeby budować wspólnotę, żeby znać się po imieniu, żeby spędzać czas, żeby pokazywać, coś znaczysz. Jesteś coś warty, jesteś unikatowy.
Pamiętam, jak czasem rozmawialiśmy sobie, co my możemy zrobić dla bezdomnych. Oczywiście pomysłów było mnóstwo, natomiast jak przychodził moment realizacji, to się zaczynały schody, ale zawsze za tymi wszystkimi pomysłami była właściwie jedna myśl. Pokazać tym ludziom, że bez względu na to, gdzie są i jak wygląda w tej chwili ich życie, mogą je przeżywać z Panem Bogiem. I jakby może tym Fundacja Kapucyńska też od innych fundacji pomocowych będzie się różniła, że jest ten wymiar jeszcze duszpasterski, tak? Że bez względu na to, czy twoje życie mieści się właśnie w jednej reklamówce, z którą przychodzisz na nasze spotkanie, w kartonie, że może śpisz w miejscach uwłaczających godności ludzkiej,
to
wszystko możesz przeżyć z Panem Bogiem. Tak, to wszystko możesz przeżyć.
Dlatego co tydzień jest msza święta, taka dla nich organizowana. W Wielkim Poście Droga Krzyżowa.
Nie, wolność.
Absolutnie. To są ludzie wolni. To jest zachęta, oferta. Ale to jest, no jest jakaś modlitwa, są takie wspólne spotkania i opłatek i w ciągu roku.
To może właśnie ja opowiem, bo Fundacja Kapucyńska trzy razy w tygodniu organizuje spotkania i środowe to jest spotkanie z kulturą, zapraszamy gości, muzyków, ciekawe osoby, które mogą tych ludzi zainspirować. W czwartki to są tak zwane schody do nieba, to jest liturgia na daną niedzielę. Dzielimy się na grupy, dzielimy się Słowem Bożym. Piątki to jest manufaktura z kolei, gdzie te osoby zachęcamy do aktywności, że one nie tylko biorą, one coś dają od siebie.
Tak.
Nawlekamy różańce od wielu lat. Teraz robimy ozdoby, takie anioły recyklingowe ze starych gazet. Poszukujemy nowych wzorów, nowych inspiracji. Wymyślamy coś, żeby te osoby właśnie się aktywowały. I to jest taka ich bezpośrednia cegiełka na budowę jadłodajni, bo my te produkty sprzedajemy w naszym sklepiku, przez internet, na różnych kiermaszach, na jarmarkach. I te osoby też, robimy też inne działania, gdzie ich zapraszamy do aktywności. Sprzątamy groby bezimiennych zmarłych, zapraszamy na pielgrzymkę. I oni jest to bardzo ważne dla nich, że mogą być potrzebni.
Ich jako partnerów,
i że
są do potrzebni. Jakiegoś działania.
Tak, i że są potrzebni. I że mogą coś nam dać.
Tak.
Że za to, co otrzymują, coś nam dają.
Pani Edyto, skoro pani Edyta Foryś mówiła, która jest rzecznikiem fundacji, skoro pani mówiła o tej zachęcie do aktywności, to powiedzmy o tych, takie słowo wyświechtane, o tych akcjach, które robicie. Bo ja zachwyciłam się na przykład, nie wiedziałam o tym pomyśle modlitwy za osoby bezdomne i szczególnie w Wielkim Poście. przez 40 dni można. Proszę
tak,
bardzo.
Tak. No właśnie teraz zapraszam do wielkopostnego bezidomnych szturmu do nieba. O co chodzi?
Bezidomnych
szturm do nieba. Na stronie fundacja-kapucyńska.org i na naszym Facebooku mamy umieszczonych portrety 19 osób z krótkim opisem, imieniem i krótką intencją. I w tej intencji tej osoby bezdomnej można podjąć w okresie Wielkiego Postu modlitwę. Ta osoba z kolei chętnie będzie się modlić za państwa, w państwa intencji, którą podacie. Mm-hmm. Czyli jest to taka...
Ale znowu wymiana.
Tak, jest to duchowa wymiana. To jest właśnie bardzo ciekawa akcja. I do niej serdecznie zapraszamy. Tak. Mm-hmm. I to można wspierać nie tylko modlitwą, tak samo postem i jałmużną. Te konkretne osoby, które miały odwagę i poprosiły o tą modlitwę. Właśnie na naszej stronie za pośrednictwem maila do Alicji Szuby można się zgłaszać i ona to koordynuje. Jeśli ktoś nie ma internetu, nie korzysta, to ja mogę podać telefon, poprzez który też można się więcej dowiedzieć.
Pod koniec audycji podamy różne kontakty do
To jest jedna rzecz, a oprócz tego jeszcze na 29 marca po drodze krzyżowej, wieczornej drodze krzyżowej prowadzonej przez osoby bezdomne, 31 marca,
przepraszam, kościele
31 marca, tak, zaczynamy drogą krzyżową 40-godzinny post o chlebie i wodzie. I on się zakończy w niedzielę Eucharystią o godzinie 11 i uroczystym obiadem na dziedzińcu klasztornym. I zapraszamy ludzi z całej Polski i na ten obiad, ale też do włączenia się do postu, bo wierzymy, że post ma ogromną moc, a te osoby bezdomne są naprawdę, potrzebują wsparcia.
Kiedy to jest? Jeszcze raz?
31 marca rozpoczynamy drogę krzyżową o godzinie 17.45. Mhm. Kończymy w niedzielę o 11.00.
No, pani, dziękuję bardzo za tę informację. To takie duchowe, jak gdyby, aktywizowanie. To znowu to słowo takie, no, nie wiem, trudno znaleźć.
Bardzo dobre słowo.
Osób i bezdomnych i tych, którzy są domni, jak pani powiedziała.
Tak, a którzy mają gdzieś wrażliwość na ten problem, może czują ból, jak miałem, takie osoby nie wiedzą, jak
właśnie,
pomóc.
Właśnie, bardzo dobrze. Tak, proszę to rozwinąć jeszcze, bo to myślę, że my często przechodząc, nawet jeżeli damy te parę groszy komuś, to i tak czujemy dyskomfort, prawda?
Tak, tak.
I co to właśnie, bo mamy tę świadomość, rzuciłam parę groszy i co?
Ale sumienia tym nie uspokoi raczej. I to nie jest zresztą do końca dobra forma pomocy. No to lepiej już właśnie wesprzeć organizację sprawdzoną, która się tym zajmuje, która wie, jak to robić. Lepiej wesprzeć modlitwą właśnie, czy tym postem.
Pani
jałmużną.
Pani Edyto, tutaj w tej audycji co jakiś czas dyskutujemy na ten temat. Niedługo, bo to się nie rozstrzygnie, co robić. Czy rzucać parę groszy, czy raczej organizację. I to, że tak powiem, ja w swoim sercu nie wiem, co robić, bo czasami wydaje się, że organizacja, ale czasami jak się przechodzi, no to jest odruch, prawda? I to...
Oczywiście, ale powiem też tak, że bardzo ważny jest kontakt z tą osobą, że to może większym darem dla tej osoby w danym dniu, oprócz tych 3, 4, 5, 10 zł, może być uśmiech, spojrzenie w oczy. Bo te osoby są skrajnie samotne. To nie jest tylko brak domu, ścian, posiadania czegoś, to jest brak relacji. To jest chyba jedna z największych samotności, izolacji, jakie mogą istnieć. To jest wielki ból emocjonalny. Więc te osoby bardzo często właśnie, jak pytam, czego im brakuje, to one nie mówią wcale o butach, o jedzeniu, tylko mówią o szacunku też, że im bardzo, bardzo brakuje zauważenia, szacunku, że czują się jak powietrze, czują się niewidzialni. I tu już nawiązuje do tytułu książki.
Ja tak na końcu, jak to się mówi potocznie, na końcu języka, miałam pytanie właśnie o tę niewidzialność, bo to jest tytuł waszej książki.
Tak, no książkę wymyśliła agencja WOG, więc to jest nasze wspólne dzieło. Nasz udział jest taki, że autorami treści tekstu są nasi podopieczni, Zygmunt, Mirosław i Mariusz. I praca rozpoczęła się nad książką półtora roku temu. Książka dotyczy bezdomności ich życia, a napisana jest drukiem, atramentem, który jest termoaktywny i pokazuje się tylko na mrozie. To jest właśnie rzecz niezwykła, eksperymentalna, niepowtarzalna, która nikt jeszcze nie pokusił się o taką publikację.
Proszę to rozwinąć, dlatego że ja to oczywiście jakoś rozumiem, ale żeby radiosłuchacze jakoś wiedzieli, o co
dobrze,
tu chodzi.
Dobrze, okej.
Czemu na mrozie?
Książka wygląda tak. Kawał tektury, z jakiegoś pudła zrobiona okładka, taśma nalepiona, tytuł Niewidzialni. Otwiera się w środku i jeżeli będziemy na mrozie, pojawia się przepiękny projekt, przepiękna typografia, grafika, pięknie napisany tekst, bardzo głęboki, dobry tekst, bo to też krytycy literacy się o tym wypowiadali, że to są bardzo dobre teksty, sztuka teatralna. I o co chodzi? Z zewnątrz nieatrakcyjna forma, tak jak i osoba bezdomna. Kawał tektury, no takie książki, nie zwróciłoby się na nią uwagę.
Tektura się kojarzy jakoś z osobą bezdomną, bo często te osoby po prostu siedzą na tekturze.
Dokładnie. A jak się zajrzy do środka...
Śpią na kartonach często.
A jak się zajrzy do środka, coś niebywałego. I tak samo z bezdomnymi, gdy się przełamiemy, no może lęk, strach, te stereotypy bardzo negatywne, które o nich krążą, możemy poznać wspaniałe, wartościowe osoby.
Ale ja jeszcze dopytam, ale czemu na mrozie? To jest
no
ważne.
Bo oni przebywają na mrozie i trudno się chyba do końca zrozumieć, co czuje osoba bezdomna, jak się samemu trochę nie pobędzie w dyskomforcie,
tak.
Nie? Jak się trochę nie przymarznie. Była akcja właśnie czytania tej książki,
promocja,
które...
tak?
Tak, tak. Książkę można, w ogóle o tej książce można dowiedzieć się na stronie zobaczniewidzialnych.pl. Tam jest wszystko. Tam jest świetna zakładka, jak zamarza bezdomny. Jest też film o bezdomności, o książce. Zapraszam gorąco. Można ją nadal nabywać, bo my w tej chwili robimy jedyny dodruk. Już więcej nie będzie. 300 sztuk jest dodrukowywanych. I to właśnie na dniach się będzie działo, że będziemy wysyłać poprzez stronę zobaczniewidzialnych.pl. Z czasem być może będzie w księgarni stacjonarnej, ale to też wszystko będzie na tej stronie, informacja będzie umieszczona. Także ja zapraszam. Każda książka to jest cegiełko nabudowane w jadłodajni, bo tylko częściowo. Książka nie jest tania. 155 zł kosztuje razem z wysyłką,
tak, to
ale aż 80 zł idzie na budowę nowej jadłodajni. 70 to jest koszt druku, dlatego że technologia, farba była produkowana za granicą, bardzo ciężko było tą książkę wydrukować, to był długi proces.
Nawet nie wiedziałam, że jest taka możliwość, że tego rodzaju formy.
Może o promocji, pani Edyto, tak. Kilka słów, która była tej książki. Na patelni przy Mersu.
A no właśnie miałam o tym mówić, że odbyło się takie publiczne czytanie w lutym tej książki. Pan Radosław Pozura, nasz fundator, czytał. Czytali też autorzy Zygmunt i Mariusz. Czytał Jacek Hugo Bader, bo jedno z opowiadań jest jego autorstwa. I promocja miała trwać godzinę, to czytanie miało trwać godzinę i po pół godziny nie było po nikim śladu, bo był mróz minus 6, minus 7, bez słowa się rozeszliśmy. Aha. To jest między innymi pokazuje właśnie to, no to, że nam było ciężko być na tym mrozie, ciężko było czytać tę książkę na tym mrozie.
Tak, i pokazuje to, że nam jest ciężko pobyć przez godzinę czy dwie, a te osoby przebywają często całe dnie, prawda?
Dokładnie, to dla mnie osobiście jest to niewyobrażalne. Oni twierdzą, że można się przyzwyczaić i no nie wiem.
Tak, czasem się śmieją, że no jak zejdzie poniżej minus 30, to się będą przejmować, że będzie trudno przetrwać. Tak.
Jest też akcja taka, pomóż przetrwać zimę.
Tak.
Dla bezdomnych.
W tym roku, na początku zimy, mieliśmy tutaj audycję na temat osób, mówiliśmy o osobach bezdomnych, teraz już właściwie koniec zimy, ale te osoby nie powinny być dla nas niewidoczne przez cały rok, prawda? Powinniśmy je zauważać jednak. Jak to? Dużo różnych inicjatyw, dużo różnej pracy. Kto wam pomaga w tej pracy? Bo rozumiem, że kilka osób to są osoby zatrudnione w fundacji, ale reszta to pewnie
wolontariusze.
I tu pani Justyna Chłopotowska jest wolontariuszką.
Tak.
Czemu pani trafiła do fundacji? Pani, która pracuje zawodowo przecież.
Pracuje zawodowo w szkole.
Młoda osoba. I, tak?
Tak. Na pogrzebie mojej koleżanki miałam takie przeczucie, że powinnam ją prosić o to, żeby pomogła mi znaleźć jakieś miejsce, w którym będę mogła wykorzystać swoje możliwości i czas. Nie? I taki splot okoliczności przygnał mnie do Fundacji Kapucyńskiej, a właściwie najpierw nie do fundacji, tylko po prostu do klasztoru, do jadłodajni, tak? Czyli włączyłam się i tak od 6 lat w cośrodowe gotowanie zupy dla osób bezdomnych. Czyli co środę od 6 lat pojawiam się o 7 rano na Miodowej.
I razem na mszy świętej.
Na mszy świętej, tak, o 7 rano, a potem... No a potem zabieramy się za gotowanie.
Rozumiem, że jakiś szef kuchni jest.
Jest
to
szef
pani
kuchni.
Jest w tym
środę, nie. Szef kuchni jest, słucham go.
Także krojenie marchewki.
Krojenie, obieranie. Tak, czasem śmieję się, że jak ktoś mnie pyta, jak ugotować kapuśniak, to ja mogę podać przepis na 300 litrów, bo to potrafię. Gorzej ugotować dla siebie. Ale... Przez mniej więcej pół roku pracowałam tylko w jadłodajni i czegoś mi brakowało. Pomyślałam sobie, że spotykam tych ludzi, daję im talerz zupy, czasem wymieniamy jakieś słowo, ale ja nawet nie znam ich imion. Czyli relacji zaczęło brakować. Tak. I wtedy okazało się, że w Fundacji Kapucyńskiej jest taka potrzeba pomocy na spotkaniach. I się zaczęły tworzyć relacje, tak? To znaczy te twarze dostały imię, tak. A potem jak już te relacje się zacieśniały, to... Za tymi poszczególnymi twarzami i ludźmi pojawiły się historie. I dzisiaj sobie myślę, że wielu z tych ludzi to ci, którzy od tych 6 lat towarzyszą mi 2 razy w tygodniu, bo 2 razy w tygodniu bywam na Miodowej, więc tych ludzi traktuję się już jako kogoś bardzo bliskiego,
oczywiście,
jak przyjaciół.
Tak, pomyślałam, przychodzi tak. Pani do siebie.
Przychodzę do siebie, tak, właśnie
tak. Pięknie.
No i zapraszam wszystkich, którzy mają jakieś poruszenie serca.
Jakoś, niekoniecznie tak przy okazji pogrzebu, ale może... Nie, ja mówię to teraz poważnie, prawda? Bo są różne sytuacje.
A to była inspiracja. To była inspiracja do tego, żeby w tym momencie podjąć jakieś działanie, szukać miejsca i
natomiast,
tak się pojawiło.
Każdy może być wolontariuszem. Znaczy, właściwie trzeba tylko chcieć. Ktoś może pomagać w kuchni, ktoś może pomóc w prowadzeniu spotkania, ktoś może pozmywać. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Ja chcę nawet powiedzieć, że właśnie 2 tygodnie temu dzieciaki z mojej szkoły, z 3 klasy podstawówki, miały taki temat o wolontariacie. I koleżanki, wychowawczynie poprosiły mnie, żeby przyjść i po prostu powiedzieć, jak to jest, jak to wygląda praca wolontariusza. I rozmawialiśmy sobie o tym. I dzieciaki z 3 klasy, czyli małe dzieciaki, wpadły na pomysł, że one też chcą coś zrobić dla Fundacji Kapucyńskiej, dla bezdomnych. Proszę sobie wyobrazić, że 2 kiermasze, na które rodzice upiekli ciasta, one na tych kiermaszach sprzedawały 2000 zł dla Fundacji Kapucyńskiej. Byli naszymi wolontariuszami. Akcyjnymi, ale wolontariuszami. Byli bardzo z tego dumni, że mogą komuś pomóc.
Tak, ale jakie to jest piękne, jakie budowanie dziecka, prawda?
Tak.
I rozszerzanie jego horyzontów.
Tak? I poszerzanie serca.
Tak, naturalnie.
Warto może dodać, że oprócz Towarzystwa Charytatywnego imienia Ojca Pio, o którym pani Edyta wspomniała, i wolontariuszy, 2 braci naszych, ojciec Michał Gawroński i brat Szymon Kopko, są skierowani do tego, aby ogarniać taką opieką nadrzędną tęże kuchnię. I oni, do nich należy zaopatrzenie, koordynacja.
No tak, bo
żeby to funkcjonowało praktycznie
dobrze. Człowiek
sobie
nie zdaje sprawy, że to przecież na tyle osób to trzeba zwyczajnie ciężkiej pracy też.
Tak,
jeszcze,
bardzo
i takiej systematycznej i takiego planowania, tak? To nie może być tylko odruch serca, bo to ma trwać.
Jeszcze chcę pomoc stała.
Tak. Chcę powiedzieć, że mamy takich wolontariuszy, którzy przychodzą regularnie, ale jeśli ktoś nawet chciałby po prostu przyjść, spróbować, zobaczyć, pomóc w jakiejś akcji, zawsze bardzo chętnie.
Ja zawsze mówiłam, przychodzili do mnie, do mojej instytucji wolontariuszy, ktoś chciał spróbować, to ja mówiłam zawsze, że nie bójcie się, najpierw zobacz, czy to jest twoje miejsce. Nikt nie będzie cię oceniał, tak. Jeżeli po 2-3 dniach odejdziesz. No. Bo ty musisz się czuć wolny i musisz wiedzieć, że to jest twoje miejsce, prawda? Więc zachęcamy do tego, żeby...
W Wielkim Poście przychodzą klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej
nie
pomagać.
Nie tylko kapucyni?
diecezjalni klerycy przychodzą po to, żeby właśnie mieć udział w wolontariacie. I potem, kiedy ich pytano o doświadczenie różne pod koniec seminarium, to między innymi, jak jeden z biskupów powiedział, biskup Michał Janocha, że właśnie wskazywali na tę obecność i zaangażowanie w tej posłudze biednej fundacji kapucyńskiej.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o wspieraniu osób ubogich i bezdomnych. Gościmy przedstawicieli Fundacji Kapucyńskiej z Warszawy, pani Edyta Foryś, a teraz będę według jakiejś takiej funkcji, której rzecznikiem fundacji, pani Justyna Kopotowska, która jest wolontariuszką fundacji, oraz ojciec Józef Łaski, który jest tutaj
Kapucynem.
Gospodarzem miejsca.
Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z nami. Jeżeli ktoś ma doświadczenie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, to bardzo prosimy. Jeżeli ktoś chciałby się włączyć w Waszą pracę, podam za chwileczkę telefony, ale zaraz zanim podam telefony, to jeszcze spytam panią Justynę, jak można wam pomóc, bo przecież wiadomo, że zaapelowaliśmy do ludzi, którzy mają jakieś poruszenia serca, czy żeby komuś może pomagać, ale są jeszcze inne. Budujecie jadłodajnie, a więc potrzebne wam są środki finansowe. Jak można się z wami kontaktować? Proszę teraz podać te formalne różne.
Tak, pomagać można na różny sposób. Na stronie internetowej jest zakładka jak możesz pomóc i tam jest całe spektrum, ja to streszczę. Przyjmujemy z wielką radością i wdzięcznością 1%. Przyjmujemy wszelkie darowizny. Także materiały budowlane są nam na ten moment ogromnie potrzebne. W styczniu rozpoczęliśmy budowę. Planujemy na wiosnę przyszłego roku ją zakończyć, jeśli dostaniemy odpowiednie wsparcie. Przyjmujemy także odzież i buty na furtę klasztorną. Co jeszcze? Te produkty, które bezdomni wykonują, można kupić w naszym sklepiku na stronie internetowej. Ogromnym właśnie wsparciem też jest wolontariat. I to wszystko znajdziecie na stronie fundacja-kapucyńska.org. A kto nie korzysta z internetu, to zapraszam do kontaktu telefonicznego na numer 797-907-148.
Ja wpisywałam, bo pani mówiła Fundacja Myślnik Kapucyńska, ja wpisywałam Fundacja Kapucyńska i to też wyskoczyło.
Tak, bo to tak upraszczam. Jesteśmy widoczni troszkę. Od lat, gdzieś funkcjonujemy, więc...
Jadłodajnie buduje zakon, klasztor, fundacja wspiera. Jest też strona internetowa klasztoru z adresem, z namiarami. Klasztor ma także konto. Można wspierać to dzieło, a chcemy sprawnie je jakoś wybudować, doprowadzić do użyteczności po to, aby mogło służyć czym prędzej, może od przyszłego roku właśnie, od lata, wszystkim potrzebującym, stwarzając lepsze warunki do pracy, do tej posługi, także wolontariuszom.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, podaję już teraz numery telefonu 655-2355, 655-2356 to numer kierunkowy, 536-600 i 536-600-200 to w naszej rodzinie i dwa numery telefonu dla zagranicy, 655-2333, 655-2366, kierunkowy 4856, a zza oceanu też są telefony z USA albo Kanady, 011-4856. Może rozmawiamy dziś i w audycji dla chorych w Radiu Maryja o wspieraniu osób bezdomnych i ubogich. Gościmy przedstawicieli Fundacji Kapucyńskiej z Warszawy. Już ojciec Dawid odbiera telefon. Pewnie za chwileczkę będziemy mieli już telefon na antenie. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Tak?
Tak, słuchamy panią.
Halo?
Słuchamy, jest pani na antenie.
Tak, witam serdecznie.
Witamy panią.
Witam serdecznie.
Witamy panią serdecznie.
Tak, nazywam się Alicja Jamiełkowska, dzwonię z Łomży. Wiecie państwo obecni, że u nas jest też zgromadzenie księży ojców kapucynów.
Wiemy.
Wprawdzie ja nie należę do tej parafii, ale bardzo często bywam właśnie w kościele ojców kapucynów i to, co państwo zaprezentowaliście o swojej działalności na Warszawie przy ulicy Miodowej, na pewno można powiedzieć, że i u nas taka działalność jest prowadzona. Ja widzę, jak ojcowie kapucyni w Łomży pracują. Przepraszam, nie jestem tu powołana do tego, żeby wypowiadać się, ale myślę, że jako parafianka, jako nie parafianka, ale osoba wierząca, mogę ocenić, jak właśnie przebiega praca w kościele ojców kapucynów. Tak jak państwo mówiliście, jest u nas też również szeroki zakres prowadzonych grup AA, które prowadził do tej pory, a teraz już nie żyje, ojciec Apolinary. Jest również akcja pomocy, jest systematyczna kuchnia. Wiem o tym, że codziennie przychodzą potrzebujący, modlą się koronką i później otrzymują to, co trzeba. Jest również akcja Inny sposób dla potrzebujących. Przy ołtarzu świętego Antoniego jest odpowiednia komórka, gdzie wierni mogą składać ofiary. Są szeroki zakres spotkań z kulturą. Ojcowie prowadzą, zapraszają. Ostatnio był w okresie Bożego Narodzenia Kamiński, pan Kamiński, piosenkarz z Torunia. Jest otwarty dzień z przyrodą, że tak powiem. Ojcowie otwierają klasztor, otwierają swoje piękne ogrody, bo klasztor ma piękne położenie na wysokim wzgórzu rzeki Narwi i tam różne formy wtedy i sponsorzy, i modlitwa oczywiście, różne rodzaje i kultura. I
tak, rozumiem. Bardzo pani dziękujemy, bo
mogą gościć i wspólnie świętować w tym otwartym dniu z kulturą, tak, z naturą i oczywiście z modlitwą. Także te prace, o których państwo mówicie, są i to w bardzo szerokim zakresie w naszym klasztorze tu w Łomży prowadzone. Myślę, że państwo doskonale znacie ten klasztor, chociażby z tego, że jest piękna, ruchoma szopka. Jedna z najpiękniejszych w Polsce.
Tak, bardzo pani dziękujemy za ten głos, mimo iż pani nie jest...
Należą się tu wielkie podziękowania Bogu za to, że właśnie ta mądrość króla Sobieskiego spowodowała, że takich zakonników, którzy dbają o ludzi, którzy mają w swoich zasadach pomoc bliźniemu, są w naszym kraju. I tego życzę wszystkim, aby mogli korzystać z tym, którzy potrzebują, prawda? A tym, którym nie bywają, niech popatrzą z przyjacielskim takim spojrzeniem na tych zakonników, a osobiście kłaniam
proszę
się.
Pani, halo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Halo?
Braci.
Proszę pani.
Jak brata Piotra.
Proszę
który
pani.
Pracuje za Kryści i Furtiana i wszystkich.
Dziękujemy, pozdrawiamy Łomżę, ja tam studiowałem, jest mi bliska. Bardzo dziękujemy pani.
Proszę pani, bardzo dziękujemy, mimo iż tak chcieliśmy troszeczkę pani wypowiedź skrócić, bo ona była bardzo taka, no powiedziałabym, opisująca bardzo dokładnie działalność kapucynów w Łomży, to właściwie jest podobna działalność jak ta, o której mówiliśmy tutaj.
Potwierdza, że przy kapucyńskich klasztorach biedni zawsze wsparcie jakieś otrzymują w takim czy innym zakresie, a pani w Warszawie jest szerzej, tak.
Jako jeszcze nie parafianka, tak dokładnie.
No, parafia tam jest drobną cząstką, jest mała parafia od stosunkowo
ale ojcze,
niedawno.
Ale ja chciałam to kapucyni tutaj rozwinąć, są dawno, dlatego że zobaczcie pani, osoba, która nie jest parafianką, tak jest mocno zorientowana w tej pracy, a więc okazuje się, że ta praca ma taki szeroki wydźwięk społeczny, prawda? I na pewno w Warszawie, mimo iż no wiadomo, że to jest dużo większe miasto, ale na pewno w Warszawie również jesteście jakoś tak zauważani i Tak, proszę bardzo, pani Justyna.
Właśnie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Na przykład naprzeciwko wejścia do jadłodajni, przy którym zawsze stoi długa kolejka, jest bardzo luksusowy salon fryzjerski. I proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu chyba, może to już będzie nawet więcej, przyszli do nas państwo fryzjerzy z tego zakładu z taką propozycją, że oni mogą w ramach wolontariatu ostrzyc naszych bezdomnych. No, i ta pięknie. Akcja strzyżenia bezdomnych odbywa się już któryś raz z kolei. To państwo z salonu Paula i Aleksander, pan Mariusz i pani Kinga, którzy po prostu przychodzą ze sprzętem.
Pięknie, no bardzo, bardzo dobrze, że pani to powiedziała.
I właśnie na Wielkanoc będziemy starali się powtórzyć tę akcję. Aha. Jest jeszcze inna niesamowita sprawa.
Mamy telefon, aha, pani Edyto. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Leokady, dzwonię szczerze. Tam ktoś podawał do fundacji numer telefonu, ale tak szybko,
podamy,
że nie
pani Leokadio, podamy pod koniec audycji, dobrze? Proszę sobie przygotować coś do pisania.
Ja mam, ale ktoś tak
Proszę pani, podamy pod koniec audycji numer telefonu.
Wiele was złoży z Panem Bogiem.
Z Panem dziękujemy. Bogiem, dziękujemy. Pani Edyto, proszę, pani chciała coś dopowiedzieć.
Także również bardzo znany kucharz u nas gotuje i to już dwukrotnie, pan Modest Amaro. To jest niesamowita sprawa, że najbardziej chyba znany, najdroższy restaurator w Polsce, wyróżniany, przychodzi do najuboższych.
Tak, dziękuję bardzo, że pani, bo okazuje się, że tak jak w Łomży są kapucyni znani, w Warszawie też.
Bardzo, bardzo. Ta ulica Miodowa to się już kojarzy z tą zupą wydawaną przez właśnie...
Kiedyś naprzeciw naszego kościoła była cukiernia znana, markowa, i w tłusty czwartek to jedna kolejka stała do naszej jadłodajni, a w przeciwnym kierunku druga naprzeciw. Stała kolejka po pączki.
Aha.
Teraz nie ma. Jest tam właśnie zakład fryzjerski. Aha. Jest taka inne biuro wynajmowania lokali w kraju i za granicą. Ale był taki piękny widok. Tu jedna kolejka, tam druga.
A te kolejki się nie...
Po drugiej stronie ulicy.
Aha, nie, a tutaj lepiej, że jest fryzjer pewnie, bo przynajmniej jakieś korzyści są.
Tak, ogromne. To jest dla nas bardzo ciekawe doświadczenie.
Tak, ktoś i takie piękne, i tak, pomóc. Oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zadać takie pytanie paniom obecnym w studio, które pracują z osobami bezdomnymi. Ja również pracuję z osobami bezdomnymi i też mam doświadczenie już takie kilkuletnie, można powiedzieć, bo to już są 4-5 lat właściwie pracy w tym środowisku, ale chciałam zapytać o taką rzecz. Któraś z pań obecnych, czy pani prowadząca, znając już problematykę i problemy tych osób, jakby tą diagnozę całą, czy spotkałyście pani się z taką sytuacją zaproszenia do rodziny takiej osoby, na przykład do swojej rodziny, tak, przeniesienia tych relacji na prywatny grunt? Czy miałyście panie takie doświadczenia, czy może ktoś z państwa otoczenia miał takie doświadczenie? Bo ja takie doświadczenie mam. Nie chciałabym się nim w tej chwili dzielić, bo jestem ciekawa właśnie, czy
tak, dziękujemy bardzo za to pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Pozdrawiamy panią serdecznie.
Bardzo ważne. Dziękuję
Panie
bardzo.
Pani odpowiadała.
No, przyznaję, że chyba nie przychodzi mi do głowy osoba, która by z naszego środowiska, tak? Która...
Mi też nie. Ale ja teraz pomyślałam o czymś innym, że my zaczynamy tworzyć taką rodzinę, kiedy na przykład pielgrzymujemy i to jest tylko 20 paru bezdomnych i my dzień w dzień idziemy razem. I dosłownie jest takie poczucie pod koniec jakiejś wspólnoty na miarę rodziny, ale takiego bezpośredniego też nie mam doświadczenia, że ktoś osobę bezdomną przyprowadza do swojego domu, ale mam inne, że ktoś tą osobę zatrudnia. Czyli też wprowadza w swoje środowisko, tak. Bo zatrudnia w swojej firmie. I to jedna z naszych wolontariuszek właśnie w ten sposób jeden pan wyszedł z bezdomności. Że ona mu zaufała i zaoferowała mu pracę. Tylko tę osobę już znała, ta osoba już próbowała, coś ze sobą robiła, rokowała.
A czy jeżeli chodzi o takie doświadczenie osób, które wyszły z bezdomności, czy są jakieś przykłady osób, które już nie korzystają z waszej formy, a gdzieś was przychodzą do was już jako te osoby zaprzyjaźnione.
Tak, właśnie te osoby, które wyszły z bezdomności, to jest niesamowite, że one przychodzą nadal, tak jakby spłacać dług. Mają ogromne poczucie i potrzebę, żeby teraz się odwdzięczyć, bo dzięki fundacji, dzięki braciom kapucynom udało im się. Tych osób jest bardzo niewiele, ale są takie osoby. Właśnie jeden z autorów książki Niewidzialni, Mariusz, jest osobą, która pracuje, która bardzo fajnie teraz funkcjonuje.
Myślę, że Andrzej też jest przykładem, który wyszedł.
Tak, skończył
dba
studia.
Dba o otoczenie.
A z kolei jeszcze powiem taka ciekawa historia, że drugi pan, który jest autorem książki Niewidzialni, jedzie rowerem, pojechał do Santiago de Compostela, a w tej chwili jedzie już przez Afrykę. I on, i nie wiadomo, jak daleko jeszcze go droga zaprowadzi, z Senegalu.
Pięknie.
I też on twierdzi, że już nie jest bezdomny, bo jego domem jest namiot i droga. Mm-hmm.
No tak, tak. Wziął swój los w swoje ręce. Odbieramy telefon. To już ostatni, ojcze, dobrze? Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałabym króciutko, dzwonię z diecezji lubelskiej, chciałabym powiedzieć o kontaktach z bezdomnymi, choć bardzo daleko nam jest do Warszawy, ale bezdomnych mamy wszędzie i chciałabym powiedzieć o tym, jak tutaj na naszym terenie, w niedużym mieście, angażujemy się w taką pomoc, która może też właśnie pokazać, że ten człowiek coś dla nas znaczy, że ma swoją godność, że jest człowiekiem.
Bardzo proszę, tylko ma pani 3 minutki najwyżej.
Tak jest.
Proszę bardzo.
Rzeczywiście to rzucenie paru groszy nigdy nie spełnia swojej roli w moim odczuciu. Więc staramy się, nawet powiem rodzinnie, bo też i córka, jedna, druga, tak są wychowane, że na jedno z wielkanocnych świąt do naszego domu został zaproszony zupełnie nieplanowanie bezdomny człowiek. Córka moja wracała z czuwania z Wielkiej Soboty ze swoim narzeczonym do nas, do mieszkania i zobaczyła takiego człowieka kręcącego się po osiedlu i zapytała, czy ma gdzie być. Oczywiście zszokowało to narzeczonego naszej córki, ale córka zaprosiła go do domu, usiadł przy stole. Narzeczony mówi po cichu córce na ucho, słuchaj, jak zareaguje twoja mama. A córka mówi, spokojnie. Przyprowadziła tego bezdomnego. Rzeczywiście najpierw mnie zaskoczyła tą swoją decyzją, że miała taką odwagę, no ale była w towarzystwie narzeczonego. Ten bezdomny zjadł z nami posiłek, poopowiadał co nieco o sobie. Nie powiem, że byliśmy zachwyceni językiem, którym się posługiwał, ale staraliśmy się jakby wejść w sytuację, w jakiej on jest. Przyjąć to, czym on się dzielił, tymi wrażeniami, tymi spostrzeżeniami. I później pojawiła się też również już na te święta druga córka i on zbierał się z naszego domu, chciał wyjść, a druga córka mówi, ale gdzie pan pójdzie teraz? No, podał adres, że tam ma kogoś bliskiego. I córka mówi, to ja zapraszam pana do samochodu i odwiozę pana. Był tak zszokowany, że wsiadł do czystego, eleganckiego samochodu, że... No, został odwieziony na właściwy adres i zapukał do mnie za kilka dni. Przyniósł mi taką szklaną butelkę w kształcie delfina, którą znalazł na śmietniku. Umył ją tak, jak mógł i powiedział, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką znalazłem. Proszę to przyjąć. Ja jestem bardzo wzruszona tą historią. My trwamy w tym pomaganiu i tak mówię, radość przez łzy, bo nasze zaangażowanie jest takie sporadyczne, niesystematyczne.
Ale takie zwyczajne, ludzkie, musimy niestety kończyć naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, bardzo piękne.
Też gratuluję odwagi, że się państwo nie bali takiej bezpośredniości. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o wystawie fotograficznej, która przybliża temat bezdomności, która stoi na krakowskim Przedmieściu 66 przed Centralną Biblioteką Publiczną. Miałam szczęście prowadzić warsztaty fotograficzne z osobami bezdomnymi i one fotografowały świat bezdomności i one opowiadały o tym, co czują, jak to widzą. I to wszystko jest na tej wystawie.
A więc autorami są osoby bezdomne,
tak,
tych zdjęć,
częściowo tak? Ja, częściowo mm-hmm. osoby bezdomne mm-hmm. razem. Pracowaliśmy przez parę miesięcy i to też pokazuje ten ich świat. I właśnie tutaj Justyna przeczyta jeden z tekstów napisanych.
Tak, jeden z naszych podopiecznych na tę wystawę napisał taki tekst. Kiedy stajesz się bezdomny, przestajesz jeść ciastka. Kiedy stajesz się bezdomny, zimą jest jakoś zimniej niż kiedyś. Kiedy stajesz się bezdomny, jesteś przeźroczysty. Kiedy stajesz się bezdomny, pracownik socjalny wysyła cię na odwyk, chociaż nie pijesz alkoholu. Kiedy stajesz się bezdomny, nie masz gdzie obciąć paznokci. Kiedy stajesz się bezdomny, odchodzą przyjaciele. Odchodzą, bojąc się zarazić twoją chorobą. Choroba bezdomności jest zaraźliwa drogą bezduszności.
Tak, dziękuję bardzo. To właściwie to nic dodać. Podajemy tylko kontakt do was, pani Edyto.
Czyli telefon.
Wolno.
Dobrze.
Teraz. Proszę bardzo.
797-907-148.
Jeszcze raz.
797-907-148. Ja jeszcze chcę ostatnią minutę wykorzystać na ogromne podziękowanie tym ludziom, którzy pomagają bezdomnym, tym, którzy wspierają wszelkie organizacje, w tym również naszą, bo bez waszego wsparcia to wszystko by nie istniało. To jest nasze wspólne, wielkie dzieło.
Tak.
Także ogromnie dziękuję za każdą złotówkę, za każdą modlitwę. Proszę właśnie też o wsparcie duchowe budowy tej jadłodajni, bo to jest bardzo ważne.
Tak, teraz szczególnie w poście można modlić się, nawet nie mając konkretnej osoby do modlitwy, ale w ogóle za pracę osób, które pomagają osobom ubogim, bezdomnym. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Zobaczcie Państwo, jak tak szybko minęło, prawda?
Bardzo.
Teraz moglibyśmy spokojnie rozmawiać.
Gdyby był czas.
Tak, gdyby był czas.
Proszę nas jeszcze kiedyś zaprosić.
Zapraszam.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękuję
Basiu,
bardzo.
Dziękujemy także
dzisiaj w Radiu Maria w audycji dla chorych byli przedstawiciele Fundacji Kapucyńskiej, pani Justyna Kłopotowska, która jest wolontariuszką fundacji od już paru lat, pani Edyta Foryś, która jest rzecznikiem fundacji, oraz ojciec Józef Łaski, kapucyn.
Bardzo na co dzień zajmujący się budową nowego obiektu
to wreszcie
z polecenia gwardiana
tutaj
i do pomocy gwardianowi.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w audycję, którzy słuchali audycji ojcu Dawidowi. Oczywiście dziękujemy za realizację. A moim gościom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę dużo wsparcia od ludzi dobrej woli.
Dziękujemy serdecznie.
Za tydzień zapraszam na audycję, na spotkanie z kapelanem szpitalnym. Będziemy mówili o roli kapelana w szpitalu. Szczęść Boże Państwu. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.